Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się z Państwem, Małgorzata. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Gościem w studio jest dzisiaj psycholog, pani doktor Iwona Roszkiewicz z Poznania. Witam bardzo serdecznie.
Witam, dziękuję za zaproszenie.
Tematem naszej audycji są słowa dzisiaj. Proszę, dziękuję. Słowa, które są podstawą dobrych relacji międzyludzkich. Pani doktor, to są takie zaczarowane słowa. Mówimy często dzieciom, które zapominają powiedzieć przepraszam, powiedzieć dziękuję, powiedzieć proszę. Przypomnij sobie, jest takie zaczarowane słowo, które otwiera serce drugiego człowieka. Ja myślę, że te słowa są takie istotne także w rozwoju osobowości człowieka, małego człowieka, dziecka.
Tak jest w istocie. I o tym, że są to słowa zaczarowane, mówimy już do dzieci nieco starszych, przedszkolnych, czasem szkolnych, jeżeli tych słów nie znają, czasem do jeszcze starszych. Ale rzecz cała zaczyna się u niemowlaków już. Bo pomyślmy o tym, na czym polegają pierwsze formy, jedne z pierwszych form kontaktów z dzieckiem. Czy mamy coś w ręku, podajemy dziecku i mówimy proszę. Potem osoba podająca przedmiot wyciąga rękę i mówi, a teraz ty daj mnie. Dziecko daje albo nie, to zależy od tego, na jakim etapie rozwoju się znajduje. A my mówimy dziękuję. Czyli to proszę i dziękuję to jest jedna naprawdę z pierwszych relacji między dorosłymi a dziećmi.
I o czym ta relacja świadczy? Jaka to jest relacja?
To jest relacja ta prawdziwie ludzka, bo pokazuje ona, że chcemy, pragniemy, może nie uświadomiamy sobie tego dokładnie, ale w istocie tak czynimy. Obdarowujemy dziecko czymś, na przykład przedmiotem, na przykład posiłkiem. Mówimy proszę jabłuszko, proszę cukiereczka, prawda? To jest nasz jakby dar. Jeżeli temu darowi towarzyszy słowo proszę, to dziecko zwraca również uwagę i na dźwięk tych słów i jeżeli umiemy zrobić to właściwie, skupiamy uwagę dziecka nie tylko na przedmiocie, ale na sobie. To znaczy ktoś to podaje, ktoś coś mówi. Czyli ten dar wiąże się z osobą. Gdybyśmy pomyśleli o tym, jak ważny jest ten moment mówienia proszę, dziękuję do dziecka w momencie, kiedy obdarzamy go czymś i oczekujemy od razu tej czegoś na kształt wdzięczności, to rzeczywiście nie zapominalibyśmy o tym jako osoby dorosłe i rodzice. Bo czasem zapominamy.
I jednocześnie należałoby chyba tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to wymiana daru, wzajemna wymiana daru. Jedna osoba jest darem dla tej drugiej.
Tak, a ta druga odpowiada na ten dar, mówiąc dziękuję, uśmiechając się, czyli reagując w ogóle na to, że cokolwiek otrzymała.
A w ten sposób reagując, okazuje wdzięczność.
Tak, można by powiedzieć, jakkolwiek bądźmy tutaj sprawiedliwi w tym sensie, że nie możemy powiedzieć, że dziecko odczuwa już wdzięczność. Ono się dopiero tego uczy. Ale to uczenie się jest w znacznej mierze zawarte w tych właśnie pierwszych gestach. Czyli od pierwszych chwil, kiedy dziecko kontaktuje się społecznie z otoczeniem, już pokazujemy mu relacje obdarowywania wdzięczności jakiegoś, no właśnie tego daru. I to jest bardzo ważne.
Te słowa, proszę, dziękuję, o których dzisiaj rozważamy, są także niezwykle ważne w jakim aspekcie innym?
W jakich sytuacjach
czy
może,
w jakich
tak?
sytuacjach?
No myślę, że liczba tych sytuacji byłaby prawie niezliczona, co odkryłam, przygotowując materiał na dzisiejszą audycję, sobie pomyślałam, że rzeczywiście gdybyśmy pamiętali o tym, że my jesteśmy stale w stosunkach jakiejś zależności z innymi ludźmi. To jest dobra zależność, bo to niekoniecznie chodzi o to, że czegoś od nich potrzebujemy. Tak też jest. Ale chodzi o to, że zależność ta polega na obdarowaniu właśnie. Ktoś daje mi uśmiech, życzliwość jakąś swoją, materialną albo psychologiczną. I ja za to dziękuję. Czuję się zobowiązana do podziękowania i robię to. Ta wymiana dóbr trwa właściwie przez całe życie i w ten sposób słowa proszę i dziękuję mogłyby nam towarzyszyć w każdej sytuacji i nie zapominajmy o tym. Na przykład w tak prostym momencie, jak siedzimy, dajmy na to przy stole. Prosimy o przesunięcie czegoś. Można powiedzieć, daj mi chleb. I tak czasem się robi. Można próbować zdobyć się na większą nieco uprzejmość i powiedzieć, proszę cię o chleb. Można powiedzieć jeszcze uprzejmiej, czy mógłbyś mi podać, a szczytem uprzejmości już w stylu angielskim byłoby, czy byłbyś tak uprzejmy i podał mi chleb. Możemy
czyli
powiedzieć...
mamy kilka możliwości do wyboru.
Tak,
bo, z tych uprzejmości, tak, tutaj proponowanych.
Bo te uprzejmości zawarte w słowie proszę i dziękuję są duże. Zajrzałam do słownika języka polskiego i sprawdziłam, w jakich konotacjach używane jest słowo proszę i dziękuję. Też byłam zaskoczona. Prośba może być gorąca, usilna. Można ponawiać prośbę. Można prosić serdecznie, gorąco. Można prosić zwyczajnie, uprzejmie. Powiązania słowa proszę z innymi czasownikami i rzeczownikami to naprawdę ciekawa rzecz i sugeruje sprawdzenie tego osobiste w słowniku, jak się rzecz ma ze słowem proszę. Tak samo dziękuję. Dziękować też można uniżenie, gorąco. Można serdecznie. Wielkie dzięki, mówimy. Znalazłam też w słowniku takie określenie, które chętnie zacytuję tutaj. Ludzi nie brak, Bogu dzięki. Ludzi nie brak, Bogu dzięki. To jakiś autor powiedział, niestety nie pamiętam już który, ale zapamiętałam zwrot. Ludzi nie brak, Bogu dzięki. Bogu dzięki, że są ludzie. Prawda? Czyli dzięki i proszę w każdych sytuacjach jest potrzebne, a czasami trzeba to umieć zrobić, to nie czasami, ale zawsze trzeba wyczuć, jak prosić i jak dziękować i to byłaby już następna sprawa może.
Zastanawiam się w tej chwili, w jaki sposób można by pomóc naszym radiosłuchaczom w przygotowaniu swoich dzieci do wyrażania próśb. Myślę, że to jest bardzo istotne. W jaki sposób właśnie znaleźć taką metodę? Czy jest jakaś metoda wyrażania próśb, prośby?
Na pewno jest. Może zacznę od tego, że zdarza mi się mieć kontakt z małymi dziećmi, które jakby w ogóle nie znały słowa proszę, w sensie prośby o coś, prośby o pozwolenie. Do późnych, wydaje się, lat mówią po prostu daj, albo ja chcę, albo ja decyduję, że pójdę gdzieś, zrobię coś. I w ogóle nie zauważam u części dzieci, z którymi mam kontakt, nastawienia na to, że trzeba o coś poprosić rodziców, o coś zapytać, o coś poprosić, zwrócić się do nich z prośbą o ich reakcję na to, co dziecko samo planuje i chce.
A jeśli się zwraca uwagę, to No, okazuje się, że dzieci mają takie przeświadczenie, że im się to należy, prawda? Że mają prawo do tego.
No właśnie, i to wydaje się rzeczywiście dużym kalectwem. Przekonanie o tym, że sama sobie wszystko zorganizuję, otrzymam, załatwię, bez konieczności wejścia z inną osobą w jakąś zależność. To znaczy, ja o coś proszę, żeby ktoś mnie czymś właśnie obdarował. Wydaje mi się, że to jest i kalectwo, przepraszam, że tak mówię, ale tak bym to oceniła, rodzaj kalectwa i emocjonalnego, i umysłowego. Emocjonalnego dlatego, że w ten sposób nie wytwarza się to poczucie jakiejś zależności dziecka od dorosłej osoby. Dziecko jest zależne od tego, co powie mama i tata.
Chociaż
prawda?
Dziecku się może wydawać, że jest samowystarczalne i że sobie poradzi.
Tak, ale i tu bardzo dobry sygnał wskazujący na słowo samowystarczalność. Z tym samo to w ogóle błądzimy trochę jak we mgle obecnie, dlatego że dziecko ma być na pewno samodzielne. Samodzielne z całą pewnością. Ma się starać w zakresie samoobsługi, rzeczywiście radzić sobie tak, jak może. Ale przecież samodzielność nie oznacza niezależności. Przecież człowiek jest istotą społeczną.
Każdy
zawsze.
Człowiek, niezależnie, czy to jest dziecko, prawda, czy to jest osoba dorosła.
I niezależnie od tego, czy jest sprawny, czy niesprawny, tak. Czy mały, czy duży, tak. Jesteśmy w nieustannych stosunkach jakiejś zależności z innymi
tak.
osobami.
Zdecydowanie.
I jeżeli u dziecka nie wzrasta to przekonanie właśnie, że aby coś otrzymać, trzeba o coś też poprosić, no to właśnie wzrasta nie tyle samodzielność i samowystarczalność, ale samowola. Która jest groźna na poziomie, odnoszę się teraz już do drugiego poziomu, rozumowym. Dlatego, że dziecko nie spotyka się z opiniami, myślami, sądami innych ludzi.
Nie utożsamia się
utożsamia się. I brakuje mu tej refleksji, tego zastanowienia, który prowadzi do rzeczywistego rozwoju umysłu i woli, ale woli podporządkowanej czemuś, w tym wypadku rodzicom. W tym wypadku przekonaniu, że jednak trzeba być posłusznym, chociaż używając słowa posłuszne, posłuszeństwo ryzykuje w tej chwili dużo, dlatego że niektórzy, ja wiem, skreślili w ogóle pojęcia, dziecko ma być posłuszne, dziecko ma być grzeczne. Niektórzy skreślają te słowa zupełnie i poprzestają na tym, o czym wspominałyśmy przed chwilą, że dziecko ma swoje prawa, że dziecku się należy. Należy się rzecz, należy się posiłek i to jest jakaś prawda, bo dziecko, które jest kochane, oczekuje, że to otrzyma, ale to nie jest sprawa automatyczna. To musi przejść przez czyjąś, nie zawaham się użyć słowa ofiarę. To jest ofiara z własnego wysiłku, z własnego czasu. Rodzice się starają, żeby dziecko coś miało i otwiera się pole do rozwinięcia pięknej cechy wdzięczności. Ta prośba skierowana do rodziców, jeżeli się spotka z akceptacją, budzi następnie wdzięczność dziecka, że rodzice nie odmówili, tylko spełnili prośbę, ofiarowali coś. I tak się rodzi to, co jest naprawdę ważne między ludźmi.
To i to jest chyba to wypełnienie daru.
To jest
bycie
to wypełnienie daru.
Jednej
tak.
osoby dla drugiej osoby, prawda? W miłości.
Tak, jest to podstawa miłości oczywiście, tu już od razu możemy tak powiedzieć, ale jest to też podstawa czegoś bardziej zwykłego i na co dzień. To jest podstawa uprzejmości, to jest podstawa życzliwości, to jest podstawa tego, o czym czasem mówimy, że ludzie mogą mieć różne prawa, ale to nie sprawia, że oni są braćmi, żeby mieć poczuć, że ktoś jest moim bratem, w sensie no po prostu ludzkim, takiej jakiejś związku życzliwości. Ja muszę i obdarzyć kogoś życzliwością, która nie jest obwarowana żadnymi prawami, to jest moja inicjatywa, i przyjąć od tego innego człowieka te zasoby życzliwości, uprzejmości, które on ma. A potem dochodzimy do miłości, jako najwyższego wyrazu szacunku dla innej osoby.
Czyli poprzez zacieśnienie więzów, relacji z drugą osobą, tak. dochodzimy do relacji na miłości.
Na miłości. Na miłości, która ma wypełniać życie człowieka w ogóle, chrześcijanina z całą pewnością, jeżeli on jest świadomy tego, że chrześcijaństwo wymaga tej właśnie miłości, ale to jest przecież zadanie dla wszystkich ludzi. Wszyscy tego pragną, prawda? Mhm. A zaczyna się to od tej wymiany darów.
Pani doktor, mówimy o miłości. No właśnie, ale miłość w chrześcijaństwie to nie tylko sprawa uczuć, ale także i woli.
Właśnie. Człowiek jest oczywiście istotą kochającą i czującą. Ale nie można zaprzeczyć, chociaż niektórzy by chyba nawet tego pragnęli, że człowiek jest istotą rozumną, orientującą się w świecie, w jego obiektywnych prawach. A z tego zrozumienia wynika wola człowieka, to znaczy człowiek kieruje się ku dobru. Miłość jest dlatego sprawą między innymi woli, że jest to decyzja wierności. Jest to decyzja wierności, jest to decyzja ofiarowania siebie i oczekiwanie tego daru od drugiej osoby. To jest oczekiwanie na to, że stworzymy dobro wspólne. Czyli przechodzimy do sprawy dobra. W chrześcijaństwie miłość jest nieodłączna od jakiejś formy dobra, niechby to było chociaż dobro polegające na wierności.
Tak bardzo potrzebne w dzisiejszych
czasach. Tak bardzo potrzebne.
Nie tylko w relacjach małżeńskich.
Oczywiście. A więc miłość to jest założenie, że to jest coś, czego nie zdradzamy. Prawda? Kochamy.
Tak.
Dajemy ten dar i to jest dar trwały. I to jest myśl, której chciałabym poświęcić chociaż chwilę jeszcze, bo jest to myśl naprawdę piękna, wymagająca zrozumienia, szczególnie dla nas w tych czasach, no takich, w których musimy się zdecydować, czy opowiadamy się za tą właśnie wolą skierowaną do dobra, czy też opowiadamy się za życiem, no takim powiedzmy bardziej letnim, byle jakim i takim nie mającym kompasu.
I rozwiązłym, powiedzmy, no, tak zdecydowanie.
Tak, można tak powiedzieć też zdecydowanie. Czyli ukierunkowanym na przyjemność, która nie jest dobrem dla człowieka. Natomiast nie wzbogaca go
wolność,
po prostu.
Ale rozumianą w sensie swobody takiej,
no właśnie,
prawda?
W sensie swobody i to na pewno nie jest to dobro, o które nam chodzi. I powiedzmy teraz rzecz, która powinna być powiedziana, jeżeli mówimy o tak prostym skądinąd temacie, słowach proszę, dziękuję. Słowa proszę i dziękuję należą w świetle etyki klasycznej do cnoty bardzo ważnej, cnoty leżącej u podstaw stosunków międzyludzkich. Jest to cnota sprawiedliwości. Człowiek ma być sprawiedliwy względem innych i znowu ta wykładnia tradycyjna, ale dobra, która powinna trwać zawsze, nie można tego usunąć, bo to jest po prostu taka wykładnia stosunków międzyludzkich, mówi, że człowiek powinien otrzymać od innych to, co się jemu słusznie należy. I proszę zwrócić uwagę, że wcale tutaj nie mówimy o karze, mówimy o miłości. Człowiekowi słusznie należy się z naszej strony miłość, w sensie uwagi przynajmniej, życzliwości, docenienia jego obecności, czyli ta miłość leży u podstaw cnoty sprawiedliwości. A jeżeli już mówimy o tej rzeczywiście zdumiewającej cnocie sprawiedliwości, o której Tomasz z Akwinu powiedział tak, sprawiedliwość jest największą z cnót. Także ani zorza wieczorna, ani poranna nie jest godna podziwu tak jak ona. Jest to największa z cnót i proszę zobaczyć, zaczyna się od słów proszę, dziękuję. Od wymiany daru, od wymiany swojej życzliwości wobec innego człowieka. Jeżeli przyjrzymy się dalej cnocie sprawiedliwości, to dzisiaj jeszcze zwróćmy koniecznie uwagę na rzecz najważniejszą. Otóż nie będzie cnoty sprawiedliwości, jeżeli nie ukierunkujemy jej na jakieś dobro właśnie, na jakieś dobro. Co jest największym dobrem dla człowieka wymagającym sprawiedliwości ze strony człowieka? Znowu Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że jest to rodzaj, element cnoty sprawiedliwości zwany pietyzmem. Pietyzm. I nad tym pietyzmem się zatrzymam, bo chyba jest to sprawa naprawdę ważna dla nas.
No cóż to takiego jest ten pietyzm,
pani
doktor?
No właśnie, co to jest pietyzm? Słowo pietyzm jest tłumaczone bardzo różnie. Najczęściej jako miłość lub poczucie obowiązku. Znowu wola.
Tak.
Miłość, czyli raczej element uczuciowy może, ale związany z poczuciem obowiązku wobec kogo? Wobec Boga jako stwórcy, wobec ojczyzny i wobec rodziców.
Rodziców.
Tak. Wobec rodziców jako osób, które przekazały życie i z reguły troszczą się o wychowanie, o wszystkie potrzeby dziecka. I to jest pietyzm.
To jest ciekawe.
Bardzo ciekawe. Naprawdę chyba na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę. W naszych czasach, kiedy rzeczywiście usiłuje się laicyzować całe społeczeństwo i odczuwamy to bardzo wyraźnie,
Ale bagatelizuje się generalnie rolę wdzięczności wobec
zupełnie,
rodziców.
Tak, w ogóle. To jest... tak, to w tych czasach praw dziecka, tak, które rzeczywiście mu się należą, ale gdzieś umyka, ponieważ to jest nieprzemyślane antropologicznie do końca, cała sprawa praw dziecka, umyka ta istota relacji między ludźmi. Umyka ten pietyzm, czyli miłość i obowiązki wobec Boga, ojczyzny i rodziców.
Ale jednocześnie i szacunku wobec
oczywiście
Boga,
wszystko.
Ojczyzny i rodziców.
Tak,
prawda?
To jest kwestia szacunku, wdzięczności, posłuszeństwa również, czyli przyjęcia, że ponad moimi prawami jest coś, czemu jestem ostatecznie podporządkowany.
Ja myślę, że gdybyśmy wiedzieli, że do takich konkluzji dzisiaj pani doktor dojdzie, że ten pietyzm, to jest ta miłość, ten obowiązek wobec Boga, wobec ojczyzny i wobec rodziców, to ja pewnie zaproponowałabym, aby tematem dzisiejszej audycji właśnie był pietyzm.
Myślę, że ten przypadek szczególny, to znaczy to, że nie myślałyśmy, że do takich wniosków dojdziemy, jest niezwykły teraz, kiedy świat jakby podkreślał sprawę tej swobody, tej niezależności, idzie w tym kierunku i bardzo nas stara się pociągnąć w tym kierunku, a 28 maja obchodziliśmy rocznicę śmierci kardynała Wyszyńskiego, który powiedział wiele dobrych słów, uczynił wiele dobra i ja może chciałabym przeczytać jedno zdanie z notatek kardynała Wyszyńskiego, który powiedział tak. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Chrystus jest w każdym człowieku.
Tak. I tylko w ramach naszej religii, pobożności, możemy zrozumieć to, że naprawdę każdemu człowiekowi należy się szacunek, bo Chrystus w nim żyje.
Bo człowiek jest podmiotem, nie jest przedmiotem, jak niektórzy traktują, prawda, drugą osobę, właśnie przedmiotowo.
Tylko jest podmiotem.
Bo żyje w nim Chrystus.
A to, co kardynał Wyszyński uczynił, to jest to wielkie zadanie dla nas, żeby nam przypomnieć o tej zasadzie sprawiedliwości, że my nie jesteśmy niezależni, tylko my jesteśmy oddani w niewolę Maryjnej miłości. I w sytuacji, kiedy niedawno przeżywaliśmy też beatyfikację Jana Pawła II i kiedy przypominano na cały świat, to przypomnienie się rozległo, że Jan Paweł II oddał się Maryi, był papieżem maryjnym, a Wyszyński podkreślał, że jest to wręcz niewola. To proszę zobaczyć, jaka to jest rozpiętość między prawami dziecka, a między tym, o czym teraz mówimy, co ma związek z cechą pietyzmu, co ma związek z wdzięcznością i obowiązkiem wobec, jeszcze raz to w ten sposób zakończę, wobec Boga, ojczyzny i rodziców.
Ale jednocześnie, pani doktor, ta niewola jest aktem woli, prawda? I to też należy zwrócić na to, tak, zwrócić na to uwagę.
Tak, to jest właśnie ten ostateczny wybór dobra. Ta niewola jest moim osobistym, decyzyjnym aktem wyboru największego dobra. Oczywiście, że nie jest to niewola, która pozbawia mnie mojej woli. To nie jest tak.
No więc właśnie.
Ja moją wolę świadomie oddaję. No i tak to jest, jakie to wydaje się w tej chwili... Nie użyłabym słowa wielkie. Przecież ta cecha pietyzmu okazuje się wielkim wyzwaniem dla człowieka. A związane jest to też przecież ze sprawą znowu wiary. Inaczej nie zrozumielibyśmy tego. Jeżeli się modlimy, to jak... Pięknie mówili różni autorzy, a ja teraz przypomnę księdza Woronieckiego, który zajmował się podstawami kultury chrześcijańskiej. Woroniecki w książce o modlitwie powiedział tak. Przecież modlitwa jest tą relacją osobową z Bogiem, w której najpierw Go chwalimy, uznajemy, czyli widzimy to dobro.
Wielbimy.
Wielbimy. Potem prosimy, błagamy o coś dla nas. Błagamy też o coś dla naszych bliźnich. No i wreszcie dziękujemy. Czyli to jest ten wzór osobowej relacji, proszę, dziękuję. I jak ma się nauczyć tej relacji dziecko, które powiedzmy nie modli się, no a są przecież takie dzieci, a którym rodzice nie pokażą tego słowa proszę, dziękuję, no bo powiedzmy nie mają czasu albo nawyków. A potem dziecko pójdzie do szkoły, gdzie będzie się uczyć na warsztatach różnych zupełnie innych rzeczy, niezwiązanych z tą podstawową relacją. No i tak się rodzą osobiste i społeczne dramaty, kiedy zabraknie pietyzmu, czyli wypełnienia obowiązku dla rzeczy, wobec rzeczy dla nas najważniejszych.
Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja, Państwo wybaczą, ale nie chcieliśmy jakby przerywać wątku, toku myślenia. W związku z tym nie będzie współtworzona z Państwa udziałem. Wyjątkowo. Mam nadzieję, że nie będą Państwo nam tego mieli za złe. I myślę, że zapoczątkujemy w ten sposób, zapoczątkowałyśmy poprzez te słowa rozważane dzisiaj, proszę, dziękuję, temat savoir-vivre, tak? W jaki sposób żyć, w jaki sposób tworzyć dobre relacje z drugim człowiekiem, w jaki sposób dobrze się zachowywać.
Tak, cały czas jesteśmy w tym temacie, którego zaplanowałyśmy i nasza audycja poświęcona była rzeczywiście tym relacjom, a następna, mogę już zapowiedzieć?
Bardzo proszę.
Myślimy o słowie przepraszam.
Tak. I już dzisiaj zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.